podczas na katechezę, którą dziś wygłosi ksiądz biskup Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu,
na antenie Radia Maryja witamy księdza biskupa Jacka Kicińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Księże biskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny w przeddzień Światowego Życia Konsekrowanego spotkać się z Wami i podzielić się treściami związanymi z Dniem Życia Konsekrowanego. 2 lutego, święto ofiarowania pańskiego. W roku 1997 Ojciec Święty, święty Jan Paweł II, ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień, w którym czcimy Matkę Bożą Gromniczną, ofiarowanie pańskie, w moment, w którym Maryja wraz z Józefem przynoszą do świątyni dziecię Jezus, by ofiarować je Ojcu. Przynoszą do świątyni jako do miejsca, które jest spotkaniem z Bogiem. Jest to moment ofiarowania, czyli najpiękniejszy dar, jaki może człowiek złożyć Panu Bogu, ofiarować to, co jest najwspanialsze. Tutaj mamy ofiarowanie Jezusa Chrystusa. Osoby konsekrowane również składają ofiarę ze swojego życia w świątyni, powierzając się całkowicie Panu Bogu, a poprzez ofiarę swojego życia składaną Bogu, postanawiają i pragną służyć drugiemu człowiekowi. Stąd też Ojciec Święty Jan Paweł II poprzez ustanowienie Światowego Dnia Życia Konsekrowanego chciał przede wszystkim pokazać światu, kim są osoby konsekrowane. Można by powiedzieć dzisiejszym językiem, to jest swoistego rodzaju promocja, bo często my widzimy osoby konsekrowane, bądź ich nie widzimy, bo niektóre są w habitach, inne są bez habitów. Ojciec Święty zapragnął, abyśmy troszkę spojrzeli głębiej na wspólnotę Kościoła, że to jest jedność w różnorodności i dostrzegli osoby konsekrowane, które żyją pośród nas. Z drugiej strony dla osób konsekrowanych jest to okazja do tego, by zatrzymać się, by na swój sposób przemyśleć swoje powołanie, zapytać się o tożsamość, postawić sobie pytanie, ale i też podziękować Panu Bogu za dar powołania. Gdy mówimy o życiu konsekrowanym, pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to przypowieść o spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem. Tenże młodzieniec, pewnie zafascynowany nauką Jezusa, przychodzi do Niego i mówi: Panie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Można by powiedzieć: Panie, co mam czynić, aby być człowiekiem szczęśliwym? Jezus odpowiada bardzo konkretnie: zachowuj przykazania. Tenże człowiek odpowiada: zachowuje, a więc żyje prawem Bożym, żyje dekalogiem. No to Jezus w tym momencie podnosi poprzeczkę nieco wyżej i mówi: sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, a potem wróć i pójdź za mną. To jest właśnie ten radykalizm ewangeliczny. I długo się zastanawiałem, dlaczego Jezus mówi do tego bogatego człowieka: sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. A dlaczego Jezus nie mówi: zostaw to wszystko, rozdaj ubogim i chodź? A Jezus mówi: najpierw sprzedaj. Tu jest właśnie głębia radykalizmu ewangelicznego. Dlatego, że jeśli chodzi o rozdanie ubogim tego, co posiadamy, jednym może to sprawiać trudność, innym nie. Z drugiej strony, jeśli my nie znamy wartości czegoś, co posiadamy, łatwiej się tego pozbywamy. Natomiast gdy okaże się, że to, co jest naszą własnością, stanowi naprawdę dość spory majątek i za to możemy otrzymać sporą kwotę, to później trudno jest to oddać. Dlatego zobaczmy, że Jezus pokazuje nam, że jeśli chcemy pójść za Nim, musimy w sposób świadomy, dobrowolny z czegoś zrezygnować. Tak fizycznie, po ludzku, pójście za Jezusem, ono musi zaboleć. To musi być coś świadomego, dobrowolnego. Dlatego tenże młodzieniec odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Zobaczmy, do tego wydarzenia możemy nawiązać w Dziejach Apostolskich to, co się stało z Ananiaszem i Safirą. A więc oni również mieli majątek, który uzyskali ze sprzedaży, a jednak sobie coś zostawili. Właśnie istnieje taka pokusa zostawienia sobie czegoś, pewnego rodzaju zabezpieczenia. To nieraz jak są osoby, które gromadzą różne rzeczy i mają przywiązanie i wszystko do czegoś się przyda. Jak ktoś coś kupuje, będzie na zaś. To jest takie zabezpieczenie. Okazuje się, że w perspektywie dalszej może tego zaś już nie być, a to, co żeśmy nagromadzili, staje się bezużyteczne i naprawdę nie wiemy, co z tym zrobić. A więc to jest forma radykalizmu ewangelicznego. A więc Jezus wymaga, abyśmy, odpowiadając na Jego słowo, całkowicie Jemu zawierzyli i powierzyli Jezusowi wszystkie nasze sprawy. Czyli powołanie zakonne, jak mówi Ojciec Święty Franciszek, jest najbardziej radykalną formą naśladowania Jezusa Chrystusa. Czyli możemy powiedzieć, jest najbardziej autentyczną formą pójścia za Jezusem, przyjęcia Jego sposobu i Jego stylu życia, sposobu myślenia, działania, postępowania. To jest właśnie uczynienie życia Jezusa stylem swojego życia. I to naśladowanie Jezusa Chrystusa w życiu konsekrowanym. Dlaczego mówię życie konsekrowane? Bo my bardzo często mówimy życie zakonne. Gdy mówimy o życiu zakonnym, to mówimy o osobach, które poświęciły się służbie Panu Bogu, odpowiedziały w zasadzie na głos Pana Boga, bo my mówimy poświęcenie, a więc jakaś ofiara i tak dalej. No może nie do końca, w ten sposób, że osoby konsekrowane z radością odpowiadają na zaproszenie Boga i jest pewnego rodzaju poświęcenie, ale jeśli w tym poświęceniu jest to odpowiedź na wezwanie Jezusa Chrystusa, no to jest automatycznie radość. I tutaj osoby zakonne żyją w większości we wspólnotach, a osoby konsekrowane, czyli mamy tu na uwadze wiele, wiele innych osób, które również żyją, naśladując Jezusa Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, natomiast nie mają tej szaty zewnętrznej. To są różnego rodzaju indywidualne formy życia konsekrowanego, czyli będą to pustelnice, dziewice, będą wdowy, będą instytuty świeckie. No i właśnie te osoby żyją przede wszystkim trzema radami ewangelicznymi, które w sposób szczególny ukazują nam życie Jezusa Chrystusa. To jest czystość, to jest ubóstwo i to jest posłuszeństwo. Gdy patrzymy na życie Jezusa, widzimy, że Jezus był całe życie czysty. Czysty to znaczy miłujący Boga i drugiego człowieka. Jezus był ubogi i Jezus był posłuszny. Posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. I teraz zobaczmy, że te trzy rady ewangeliczne, one w jakiś sposób stanowią oręż do walki z trzema pożądliwościami, które są niemalże odwieczne po grzechu pierworodnym. są obecne również w naszym życiu. I te trzy pożądliwości, a więc próbują w jakiś sposób oderwać nas od więzi z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. A więc te pożądliwości to jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. A więc ewangeliczna rada czystości, którą ślubują osoby konsekrowane, to i niejako w opozycji do pożądliwości ciała. A pożądliwość ciała to możemy najkrócej nazwać nienasycone pragnienie przyjemności. A więc człowiek nie zawsze postawi sobie właściwą granicę, tak? Nie zawsze potrafi się cieszyć z tym, co jest, natomiast nieustannie podąża za czymś, żeby było lepiej, przyjemniej, żeby było łatwiej. I ta pożądliwość ciała tak naprawdę prowadzi nas w ostateczności do zatopienia się w doczesności. I teraz właśnie czystość. Czystość to jest miłość. Ten człowiek, który miłuje Boga, automatycznie widzi drugiego człowieka. I teraz ubóstwo, a więc to jest nienasycone pragnienie posiadania, a więc powiedzieć sobie stop, to mi wystarczy. To, co mam, jest niezbędne do mojego życia, do codziennej egzystencji. Dlatego też ta pożądliwość oczu bardzo często zamyka na drugiego człowieka, a koncentruje nas tylko i wyłącznie na sobie. No i wreszcie oczywiście posłuszeństwo, czyli nienasycone pragnienie panowania, czyli pycha, czyli chęć dominacji, chęć samostanowienia, niezależności, chęć bycia równym Panu Bogu. I właśnie osoby konsekrowane poprzez te trzy rady, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, naśladują Jezusa Chrystusa. I możemy powiedzieć, te trzy rady ewangeliczne, one stanowią pewnego rodzaju opozycję do tego, czym żyje dzisiejszy świat. Teraz trzeba tu właściwie zrozumieć, bo my bardzo często używamy świat jest taki zły, niedobry i tak dalej. Nie. Świat jest bardzo dobry, jest dziełem Boga, jest stworzony przez Pana Boga. My w tym świecie żyjemy, poruszamy się, w tym świecie osiągamy również świętość. Natomiast w tym świecie działa również zło. I tutaj bardzo często mówiąc o świecie, mamy na uwadze o złu, które działa w tym świecie. I wiemy doskonale, że dzisiaj często pomija się działanie zła, działanie szatana, czyli zła jako rzeczywistości osobowej. On istnieje, jest obecny, jest realny. No i bardzo często, jak Ojciec Święty Benedykt XVI, jeszcze wcześniej jako kardynał, on bardzo często podkreślał właśnie o działaniu zła jako szatana, który jest rzeczywistością osobową, który działa konkretnie, ma wpływ na nasze życie, że wtedy, gdy mówimy o szatanie, od razu automatycznie różne reakcje są i bardzo często te reakcje związane albo z kpiną, albo z ironią, albo też z agresją. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby wszystko demonizować i nie szukać działania zła tam, gdzie go nie ma. Ale czym żyje dzisiejszy świat? No na pierwszym miejscu to mamy hedonizm, czyli zatopienie w doczesności. To jest właśnie ten kult przyjemności, to co żeśmy mówili, to jest tymczasowość. I z tego wszystkiego rodzi się życie na próbę. Czyli człowiek w kulturze hedonizmu myśli o sobie, a to znaczy, żeby było mi dobrze, a nie innym ze mną. A więc człowiek patrzy tylko i wyłącznie na siebie. Czyli ta pierwsza przestrzeń to jest kultura hedonizmu. Później oczywiście mamy fałszywe zasady moralne i to jest odwieczne, a więc zło zawsze działa pod płaszczem dobra. A więc mamy tu na uwadze różnego rodzaju zwodnicze obietnice, które tak naprawdę degradują życie ludzkie. No i oczywiście to, co dzisiaj jest bardzo często obecne, a więc aborcja dla dobra człowieka, eutanazja dla dobra człowieka, in vitro dla dobra człowieka, natomiast zapominamy o właściwych regułach rozeznawania, o tym, co mówi święty Ignacy Loyola, że dobre jest to, co jest w zamyśle, dobre jest to, co jest podczas realizacji i dobre jest to później, co owocuje. I bardzo często jest dobre w zamyśle, w realizacji już są problemy, a w konsekwencji są dramatyczne skutki, rozczarowanie, przygnębienie, frustracja, różnego rodzaju załamania. I kolejna ta właśnie przestrzeń działania zła to jest wykpiewanie pobożności i religijności. I to jest zawsze obecne w różnych formach, a więc dzisiaj nie wypada być pobożnym, nie wypada być religijnym. i podważa się bardzo często te rzeczywistości. No i na końcu mamy skandalizacja życia publicznego, czyli podważanie autorytetów, podważyć autorytet Ojca Świętego, podważyć autorytet biskupów, kapłanów, ale tak naprawdę chodzi też o podważenie autorytetów rodziców, nauczycieli, tych, którzy towarzyszą procesowi formacji. I teraz zobaczmy, jakie są owoce tego działania zła. Przede wszystkim zagubienie duchowe, brak trwałych więzów rodzinnych, małżeńskich. Zobaczmy, że dzisiaj bardzo rzadko mamy rodziny wielopokoleniowe. Dziś coraz częściej są to mieszkania, domy jednorodzinne. Wierność zostaje zastąpiona przyjemnością, a pragnienie samorealizacji to jest pragnienie bycia równym Panu Bogu. Zresztą Ojciec Święty pokazuje, że dzisiejszy świat to pewnego rodzaju taki hipermarket, gdzie są różne produkty, nie ma jakichś barier, przejście płynne z jednego stanowiska na drugie stanowisko, są propozycje, wyprzedaże, reklamy i tak naprawdę człowiek porusza się w dzisiejszym świecie bez barier. Wszystko mu wolno. No i okazuje się, że te artykuły, które są niezbędne do życia, one są na końcu i bardzo często, gdy wchodzimy do marketu, nakupimy różnych produktów, ale zapominamy o tych, co są najważniejsze i dlatego dzisiaj coraz częściej idziemy na zakupy i mamy kartkę w ręku, żebyśmy wiedzieli, co mamy kupić, a po drugie musimy wiedzieć, że produkty, które są z reklamy i z wyprzedaży, czyli są z promocji, nie podlegają reklamacji, czyli nikt za to nie bierze odpowiedzialności. No i właśnie na tle tego świata sytuuje się życie zakonne i jak wygląda to życie zakonne? Oczywiście to są siostry i bracia, które podejmują różną drogę powołania, tak? Bo Pan Bóg powołuje nas do różnych form realizacji życia opartego na radach ewangelicznych, a więc mogą to być wspólnoty zakonne, czynne, mogą być kontemplacyjne, może być to życie pustelnicze, tak jak wspomniałem, mogą być indywidualne formy życia konsekrowanego, czyli dziewice, wdowy, mogą być instytuty świeckie. I teraz, moi kochani, to jest potężna armia, jeśli chodzi o nasz kraj, bo w tej chwili mamy około 30 tysięcy osób konsekrowanych. I może króciutko teraz statystyki, zanim przejdziemy do dalszych treści związanych z życiem konsekrowanym. A więc jeśli chodzi o siostry zakonne, mamy obecnie około 17 tysięcy sióstr zakonnych w Polsce, a więc to jest naprawdę potężna Boża armia osób, które towarzyszą nam w życiu codziennym. To jest około 106 zgromadzeń zakonnych. Ponad 2000 sióstr zakonnych pracuje poza granicami naszego kraju. To jest również w tym działalność misyjna i to w różnych zakątkach Europy i całego świata. To jest oczywiście nauczanie w szkołach i również i na uniwersytetach. To jest katecheza, to jest duszpasterstwo zdrowia i wiele sióstr jest zaangażowanych właśnie w służbę ludziom chorym, potrzebującym. To są pielęgniarki, to są lekarki. I myślę też czas pandemii. Tutaj trzeba wyrazić wielką wdzięczność siostrom zakonnym, które bardzo chętnie i natychmiast odpowiedziały na potrzeby różnych szpitali w Polsce, gdzie załamany był system, ponieważ brakowało pielęgniarek, ponieważ wiele z nich było chorych na kwarantannie i tak naprawdę po prostu brakowało rąk do pracy. I tutaj siostry zakonne odpowiedziały na apele wielu dyrektorów szpitali i podjęły po prostu czynną pracę. Tak samo i zakonnicy w różnego rodzaju domach opieki społecznej. To jest właśnie bezinteresowna pomoc, o której no właśnie nie zawsze się mówi albo gdzieś tam dyskretnie przekazuje się wiadomość. To jest właśnie pomoc potrzebującym na ten czas, bo to statystyki zawsze są płynne. Mamy około 31 okien życia. To jest 210 domów opieki dla dzieci i dorosłych. To jest ponad 100 dzieł prowadzonych dla ubogich. Około 100 sióstr pracuje w duszpasterstwie więźniów. to jest pomoc rodzinom, kobietom w potrzebie, to jest przeciwdziałanie zniewoleniu, prostytucji, handlowi ludźmi, to jest duszpasterstwo akademickie, młodzieżowe, to są różne ośrodki pomocy społecznej. Jeśli chodzi o zakony klauzurowe, tutaj mam na uwadze oczywiście życie żeńskie, to jest 83 klasztory, ponad 1200 osób. To są siostry, które są za klauzurą. My mówimy bardzo często, że te siostry są gdzieś tam schowane, za kratami. One tak naprawdę są obecne w naszym życiu i zawsze przychodzi mi na myśl gdzieś fragment z książki o siostrach zakonnych, gdy pewna dziennikarka zapytała się mianowicie jednej siostry klauzurowej, jak ona po prostu czuje się, która jest za klauzurą, za kratami. I siostra wtedy odpowiada w ten sposób: gdy ja patrzę na was, to mi się wydaje, że wy jesteście za kratami. To są siostry, które trwają po prostu na modlitwie. Jest ich też, tak jak wspomniałem, ponad 1200 osób. I teraz jeśli chodzi o zakony męskie, to ponad 11 tysięcy. To jest choćby właśnie 708 parafii, to są 174 sanktuaria. No i wśród kapłanów zakonnych znamy na pewno wielu kapelanów, to są egzorcyści, spowiednicy, rekolekcjoniści, to są ci, którzy prowadzą różne dzieła charytatywne, hospicja. Oczywiście ponad 3000 zakonników pracuje na misjach. No i oczywiście działalność poprzez media, choćby właśnie dzieła prowadzone przez Ojców Redemptorystów, Radio Maryja, Telewizja Trwam, dzięki temu możemy również się wzajemnie słyszeć. To są następnie instytuty świeckie, czyli to są również osoby, które poświęcają się Jezusowi w życiu codziennym. To są osoby, które są pośród nas bez habitów i bardzo często nie wiemy, że to są osoby konsekrowane. I wreszcie te nowe formy, które były już zawsze obecne w Polsce i w Kościele, ale one dzisiaj przeżywają swoistego rodzaju renesans, to są dziewice i wdowy. Tu mamy ponad 350 dziewic konsekrowanych, ponad 300 wdów i pojawia się życie pustelnicze. Moi kochani, widzimy, że to naprawdę jest wielka Boża armia osób, które towarzyszą nam w życiu codziennym. No i to są osoby często przez nas nieznane, ale żyjące pośród nas. I teraz możemy sobie postawić pytanie, jakie jest zadanie zakonów w Kościele i świecie. Przede wszystkim najważniejsze zadanie to jest ewangelizacja przez obecność. To jest świadczenie o Bogu poprzez świadectwo swojego życia. No i przede wszystkim zadaniem osób konsekrowanych jest podnoszenie naszego wzroku z ziemi ku górze. Często mamy ten wzrok zatopiony w doczesności. I Ojciec Święty Franciszek pięknie powiedział kiedyś do osób konsekrowanych, mówiąc: wy macie obudzić ten świat z letargu obojętności, z letargu niemocy. Często właśnie widzimy, że gro osób właśnie pogrążonych jest w takim letargu ciemności, obojętności, znieczulenia społecznego. I teraz Ojciec Święty mówi, w jaki sposób osoby konsekrowane mają to uczynić. I na pierwszym miejscu Ojciec Święty mówi: macie niepokoić miłością. Zobaczmy, że dzisiaj jest głód miłości, że dzisiaj wiele osób czuje się odrzuconych, niekochanych. I teraz wy macie niepokoić miłością. Macie iść do tych, do których tak naprawdę nikt nie chce iść. Macie być czułością Pana Boga, ukazywać bliskość. I teraz jak to czynić? I znów Ojciec Święty wskazuje bardzo pięknie. On to mówi do kapłanów, biskupów, ale to jest do całego Kościoła. I teraz na pierwszym miejscu macie być z przodu. Macie być pośród i macie być z tyłu. Dlatego osoby konsekrowane są z przodu, są widoczne. Idą, wskazują, bardzo często torują nam drogę do Pana Boga, więc są niejako znaki drogowe, tak? Znak drogowy wskazuje, informuje, towarzyszy. Bez znaków drogowych totalny byłby chaos. Dlatego osoby konsekrowane również są niejako znakami Bożej obecności. Wskazują, informują, ale również prowokują. A więc znak ma to do siebie, że zmusza nas do myślenia, tak? I teraz skoro prowokują, to reakcje są bardzo różne. Oczywiście są często również reakcje bardzo negatywne, że często właśnie osoby konsekrowane również doświadczają wielu sytuacji, gdzie są często wzgardzone, odrzucone i tak dalej. No ale no, kochani, no jest właśnie naśladowanie Jezusa Chrystusa. Obok Jezusa nikt nie przeszedł obojętnie. A więc również obok osób konsekrowanych nie przechodzimy obojętnie, ale są one wyraźnymi znakami obecności Pana Boga i świadczą o bezkompromisowej miłości. I następnie są pośród. No to jest właśnie milcząca obecność, to jest słuchanie, to jest bycie obok. Zresztą znów odwołam się do papieża Franciszka, który powiedział, że największym aktem miłosierdzia Bożego, jaki człowiek może okazać człowiekowi, to jest obecność. Dzisiaj jest głód obecności. Nie mamy czasu dla siebie. No właśnie osoby konsekrowane są po to, żeby mieć czas, żeby wysłuchać. Wysłuchać człowieka do końca, bo my bardzo często nie mamy tak naprawdę do kogo się wygadać. I często jest tak, że jeśli człowiek się wygada do końca, zaczyna siebie rozumieć i nie potrzebuje odpowiedzi. No i wreszcie być z tyłu. No czasem ktoś się zagubi w drodze. To jest właśnie pomoc ludziom, którzy zostali bez pomocy. To przede wszystkim ludzie, którzy może są w jakiś sposób zagubieni. To są ludzie, którzy gdzieś doświadczyli różnych tragedii życiowych i tak naprawdę zabrakło człowieka, żeby wyciągnął dłoń. My nie znamy historii różnych osób. My patrzymy, to jest biedny, odrzucony i tak dalej. To są bardzo wspaniali ludzie, którzy przeszli różne dramaty w swoim życiu. I teraz co osoby konsekrowane w tym wszystkim mają czynić? I znów przede wszystkim mają, jak Ojciec Święty mówi, pachnieć owczarnią. Ale nie wystarczy pachnieć owczarnią. Do owczarni trzeba zanieść zapach Boga. I osoby konsekrowane to właśnie są te osoby, które niosą zapach Boga w dzisiejszym świecie. Niosą zapach Boga dlaczego? Właśnie poprzez modlitwę, poprzez trwanie na adoracji, poprzez bliskość Pana Boga. I mówimy, kto z kim przystaje, takim się staje. A więc jeśli osoby konsekrowane na pierwszym miejscu odpowiadają na Boże powołanie, tak, bo tu mówimy łaska powołania, to nie jest, że ktoś sobie to wybiera. Nie, odpowiada na miłujący głos Boga w swoim sercu. Dlatego pachną owczarnią, bo idą do ludzi. Ale niosą zapach Boga, bo trwają na modlitwie. I w swoim liście na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który przygotowałem na 2 lutego, napisałem takie słowa, że osoby konsekrowane są zapowiedzią przyszłego świata radości nieprzemijającej tu na ziemi. I w jaki sposób osoby konsekrowane są zapowiedzią przyszłego świata? Odpowiedź znajdujemy bardzo prostą w słowach Jezusa, że tam nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić. Czyli swoją miłością, stylem życia zapowiadają to, co będzie w niebie, a więc będzie to wielka radość, niesamowite szczęście, gdzie nie będzie ani właśnie utrudzenia, ani łez, ani cierpienia, ale będzie przede wszystkim miłość. I kiedyś pamiętam właśnie, jak osoby konsekrowane zapowiadają przyszły świat. Jedna siostra zakonna opowiadała mi, że nawiedziła jedno, już nie pamiętam, miejsce święte. No i była tak pięknie ubrana w białym habicie i tak dalej. No idzie sobie mama z córkami. W pewnym momencie jedna z córek zaczyna krzyczeć do mamy. Mówi, mama, la Madonna, la Madonna. Patrząc na siostrę zakonną, po prostu wyobraziła sobie Matkę Bożą. I to jest właśnie to, że osoby właśnie konsekrowane przypominają nam o przyszłym świecie. Dlatego pierwsze miejsce w życiu konsekrowanym to jest słuchanie Boga. Jeśli człowiek nauczy się słuchać Boga, zawsze będzie miał czas dla człowieka. Jeśli nie nauczymy się słuchać Boga, nigdy nie będziemy słuchać człowieka. Więc słuchać Boga. Jeśli człowiek znajdzie czas na słuchanie Boga, to Bóg da czas, by wysłuchać drugiego człowieka. Dzisiaj jest wielki deficyt słuchania. Dzisiaj często ludzie wzajemnie się nie słuchają. wchodzimy sobie w zdanie, bardzo często przerywamy. Rozmowy wręcz niekiedy wyglądają tragicznie. Na pierwszym miejscu słuchać Boga. Następnie, jeśli człowiek słucha Boga, słucha człowieka. Czyli widzieć człowieka i dzielić się wiarą. To jest bardzo ważne. Nie tylko widzieć w sposób fizyczny, ale widzieć jego serce. Spotkać się z drugim człowiekiem w jego sercu. Dlatego, że znów my bardzo często zatrzymujemy się na tym, co jest zewnętrzne, powierzchowne, oceniamy, dajemy wyroki i tak dalej. Natomiast jest zasada, jeśli nie spotka się z człowiekiem w jego sercu, nie wydawaj o nim opinii ani zdania, bo tak naprawdę nie wiesz, kim ten człowiek jest. I teraz te osoby prowadzą nas do świątyni, właśnie ofiarowanie pańskie. Więc Józef z Marią zapraszają nas do świątyni, dlatego osoby konsekrowane przypominają nam przede wszystkim o obecności Boga w naszym życiu, że Bóg jest, że Bóg się nami opiekuje. Często doświadczamy tragedii i ktoś może powiedzieć, jak się Bóg nami opiekuje, skoro tyle cierpienia, ktoś umiera, wypadki, dramaty. Tak, moi kochani, trudno to zrozumieć, ale Bóg naprawdę opiekuje się nami. Kiedyś nam zostanie to wszystko wyjaśnione, nie wiemy kiedy, ale Bóg naprawdę się roszczy i chce oszczędzia. Następnie te osoby konsekrowane uczą nas tracić dla Boga. Używam sprawnie takiego słowa, tracić czas dla Boga, bo my myślimy, że nieraz przeznaczając czas dla Boga, my tracimy ten czas. Nie. Czas przeznaczony dla Boga nigdy nie jest straconym. Jak mówi Ojciec Święty Benedykt XVI, Bóg milczy, ale działa. I wszystko to, co najpiękniejsze, rodzi się przede wszystkim z modlitwy, o czym pokazujemy nasi święci. Następnie osoby konsekrowują nam, że wierność ma źródło w wierze. Jeśli człowiek spotyka się z Bogiem, Bóg daje łaskę wierności. Dlatego zobaczmy, że dzisiaj, jak wspomniałem, zatrzymujemy się na tym, co jest zewnętrzne. Wiele osób przeżywa kryzys wiary, niektórzy odchodzą od Kościoła, ale osoby konsekrowane, one pokazują nam głębię, nie tylko to, co jest na zewnątrz. Oczywiście tworzą Kościół ludzie, ale ten Kościół nie jest ludzi. Ten Kościół nawet nie jest nasz, nie jest Kościół Ojca Świętego, to jest Kościół Chrystusowy, tak? I właśnie w tym Kościele Chrystusowym osoby konsekrowane ukazują nam głębię, zapraszają nas do modlitwy, zapraszają nas na Eucharystię, pokazują nam, jak wielkie znaczenie ma Słowo Boże. Dlatego poprzez swój styl życia stajemy się światłem w dzisiejszym świecie, który naznaczony jest ciemnością. To właśnie one trwają na modlitwie i zobaczmy w scenie ofiarowania, gdy Maria z Józefem przynoszą dziecię Jezus do świątyni, tam już jest Symeon i Anna. Zobaczmy, Symeon i Anna, którzy trwają na modlitwie, to są ludzie w podeszłym wieku i chciałoby się powiedzieć, ile lat oni musieli na to czekać. Ten czas był stracony? Nie. Właśnie ten moment, na który czekali, był najpiękniejszy, dlatego Symeon mówi, teraz pozwól mi odejść, tak, Panie, pozwól mi odejść, bo moje oczy ujrzały zbawienie świata. Dlatego osoby konsekrowane pokazują nam, że czas, który spędzamy z Panem Bogiem, nie jest stracony. I teraz kończąc, przede wszystkim chciałbym osobiście podziękować wszystkim osobom konsekrowanym, które właśnie w tak różnorodny sposób towarzyszą naszej codzienności, o której żeśmy też dzisiaj mówili. Wiemy doskonale, że osoby konsekrowane prowadzą naprawdę wiele dzieł, o których niekiedy mało wiemy, ale których też nie sposób wymienić. Te dzieła są obecne w Kościele, świecie, dlatego niech dobry Bóg wynagradza więcej jej trud codziennym błogosławieństwem. I prośmy też, moi kochani, zawsze o nowe, wierne powołania do tej szczególnej służby Bożej. Dlatego, że dzisiaj wiemy, że powołań jest coraz mniej i to nie chodzi o to, że to jest ogólne zniechęcenie do życia zakonnego czy kościoła. Wiemy doskonale, że dzisiaj młodzi mają problem z podejmowaniem trwałych decyzji i to dotyczy również małżeństwa, rodziny, każdej przestrzeni naszego życia. Święty Józef opiekun Jezusa, ukochany ojciec, ojciec czułości w posłuszeństwie, w gościnności, ojciec twórczej odwagi, robotnik zawsze w cieniu, jak nazywa go ojciec święty Franciszek, który ogłosił tak niedawno rok świętego Józefa, niech otacza wszystkich szczególną opieką i umacnia wierności na drodze powołania, które dane jest osobom konsekrowanym. Dlatego wszyscy, moi kochani, bądźmy wierni Bogu, słuchajmy i wypełniajmy Jego Słowo. W tym niech nas pomaga Maryja, Matka Boga, Matka Kościoła oraz Matka Nasza. Szczęść Boże!
Bóg zapłać. Bardzo gorąco, serdecznie dziękujemy za wygłoszenie katechezy. Ksiądz biskup Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Zapraszam Państwa do współtworzenia czasu katechezy. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Przypomnę, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie, przygotowująca nas do święta ofiarowania Pańskiego, które to święto w Kościele przeżywamy również jako Dzień Osób Konsekrowanych. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica, czy ja
teraz
mogę?
Teraz zawsze jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Barbara Zdańska.
Prosimy, pani Barbaro.
Chciałam podziękować za tak przepiękną homilię na temat życia duchowego, który dotyczy każdego. Chciałam teraz jeszcze powiedzieć o takim problemie, bo my tak, ludzie cywilni, tak nie stowarzyszeni, jesteśmy często bardzo spontaniczni, bardzo pełni dobrej woli, trzymamy się dekalogu, ale jesteśmy troszeczkę apodyktyczni, to znaczy uważamy, że tak należy, nie inaczej. I chciałam właśnie zapytać ten problem, kiedy właśnie tej swojej spontaniczności w tym sercu, w tej dobroci, czasami jesteśmy tak bezwzględni, że jakby zasłaniamy sobą Pana Boga. W rodzinie często bywa. Nie dlatego, że chcemy mieć lekko, dlatego, że tak bardzo nam zależy na rodzinie, i tak bardzo chcę przekonać, że właściwie stajemy się nieprzezroczyści dla Pana Boga. Czyli chcąc nawrócić rodzinie, po prostu jakby nawet w jakiś sposób ich odsuwamy. Więc chodzi mi o to, żebym ja jako zwyczajny człowiek szary w rodzinie nie zasłaniała sobą Pana Boga. Bóg zapłać. Proszę powiedzieć,
dziękujemy,
jak to zrobić.
Bardzo. Prosimy, ksiądz biskup Jacek Kieciński.
Tak, bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale i również za to pytanie. Myślę, że dzisiaj wiele osób, a zwłaszcza rodziców, ma problem z wychowaniem czy też z towarzyszeniem swoim dzieciom. Te dzieci bywają już nieraz starsze, już mają nawet swoje rodziny. No i w tym momencie jak postępować, gdy widzimy, że te osoby może nieco oddaliły się od Pana Boga, że ta droga do Kościoła im się wydłużyła. No i czasami chcemy, ja to nazywam troszkę przedobrzeć, a więc chcemy tak na siłę właśnie, jak gdybyśmy chcieli tak zagłaskać i trzeba i tak należy i tak dalej i do znudzenia nieraz powtarzamy. I myślę, że zapominamy o tym, że najpiękniejszym właśnie takim sposobem dotarcia do drugiego człowieka jest nie tylko przypominanie, bo to trzeba robić, bo rodzicami jesteśmy do końca życia, ale przede wszystkim świadectwo naszego życia. Są takie momenty, gdy trzeba zwrócić uwagę, czy trzeba upomnieć, ale często jest to takie na siłę, że możemy powiedzieć aż nadmiar. I w jaki sposób w jaki sposób zaczynamy tak naprawdę przysłaniać Pana Boga, zaczynamy sami dominować. Dlatego myślę, że najważniejsze świadectwo naszego życia, wskazywanie bardzo konkretnie, może być też słowo upomnienia, ale nie może to być po prostu do znudzenia, bo tak naprawdę oddalimy innych od siebie i zniechęcimy jeszcze bardziej do Pana Boga i Kościoła.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do katechezy.
Jesteśmy na antenie.
O, dziękuję.
Kto do nas telefonuje?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stanisław z Podkarpacia.
Prosimy, panie Stanisław.
Mam takie pytanko do księdza biskupa, żeby mi odpowiedział. Bo chodzi mi o świętego ojca Benedykta XVI. Czego on tak został teraz tak jakby w ciszy, jakby tam zamknięty, o nim się nic nie mówi, ani się o nim nie zrobi, jego nikt nie modli, ani święty ojciec Franciszek nawet nic nie wspomni, nawet tam w odprawianej mszy świętej, że módlmy się o zdrowie Benedykta XVI, a przecież on był takim dobrym człowiekiem, bo to wszystko po Janie Pawle naszym wielkim to przejął i to wszystko kontynuował, a tak został odsunięty.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Oddajemy głos księdzu biskupowi.
Panie Stanisławie, no rzeczywiście to jest akurat pytanie, które nie dotyczy oczywiście naszej katechezy, bo była zupełnie o czym innym. Natomiast dodam tylko, że Ojciec Święty Benedykt XVI wcale nie został odsunięty. Tak naprawdę, gdy Ojciec Święty zrezygnował czy abdykował, powiedział, że udaje się pod krzyż i na miejsce modlitwa. Więc przede wszystkim to jest pragnienie Ojca Świętego Benedykta, aby trwać na modlitwie i to jest jego osobista decyzja. Natomiast Ojciec Święty Franciszek ma bardzo dobre relacje z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, się spotykają w miarę możliwości i te spotkania nacechowane są niesamowitą życzliwością i dobrocią i myślę, że tutaj bardzo często może być medialnie wykrzywiony obraz, natomiast Ojciec Święty Benedykt XVI nie tylko był, ale nadal jest, pozostaje wspaniałym człowiekiem. Towarzyszy obecnemu Ojcu Świętemu Franciszkowi. Myślę, że tutaj bardzo często wracamy do nauczania jego i również i Ojciec Święty Franciszek też w wypowiedziach nawiązuje zarówno do Benedykta XVI, jak i nieraz mój poprzednik, ale i również do Ojca Świętego Jana Pawła II. Dlatego uważam, że tutaj w tym momencie no, mamy Świętego Franciszka i on jest pasterzem Kościoła, Piotrem naszych Czechów.
Ksiądz biskup Jacek Kiciński, prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Wisława z Gdańska. Ja jestem właśnie wdową poświęconą Bogu. Od 2 lat właśnie przyjęłam z rąk biskupa tutaj właśnie biskupa Zielińskiego to błogosławieństwo, to jako osoba konsekrowana. I ja tutaj, witam jeszcze ojca i również księdza biskupa bardzo serdecznie. Witam, bardzo ciekawa właśnie audycja, ciekawe wypowiedzi takie sformułował tutaj ksiądz biskup. Mnie tutaj tak właśnie poruszyło, odniosę się do rad ewangelicznych, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Ogólnie powiem, odniosę się do czystości, bo czystość to tak nam się kojarzy właśnie z tą cielesnym takim właśnie pożądaniem, takim właśnie tym spełnieniem. No tutaj, jeżeli chodzi już o to wdowieństwo, to osoby już starsze, to jakby no ta czystość, ona tak już nie jest jakimś zagrożeniem. Ale ja tutaj bardzo, bardzo dziękuję księdzu biskupowi właśnie za takie te podpowiedzi właśnie. Jak ogólnie brać jeszcze to czystość, znaczy no może nie ogólnie, ale tak bardziej szczegółowo właśnie, że być takim oddanym właśnie Jezusowi, być takim czystym, ale takim dla Boga, ale też widzieć drugiego człowieka, czyli zobaczyłam tutaj o czystość spojrzenia, czyli patrzeć tak jak Jezus Chrystus patrzy na drugiego człowieka, czyli czystym spojrzeniem, niezakłóconym, niezaburzonym, jakimś nieoceniającym, tylko właśnie takim czystym. I to jest właśnie to bycie przy drugim człowieku i to spojrzenie właśnie w taki sposób jak Jezus. Bardzo mnie to poruszyło właśnie. To czyste spojrzenie, czyste intencje również. Spotkając drugiego człowieka, trwając przy nim, właśnie jeszcze szczególnie tutaj też ksiądz biskup powiedział, że właśnie my mamy jakby towarzyszyć drugiemu człowiekowi, jeszcze właśnie takim, do których nikt już się jakoś nie chce zwrócić, nie ma ochoty, pomija, że to jest nasze takie zadanie, ale właśnie patrzeć tym czystym spojrzeniem, mnie to bardzo poruszyło. I to właśnie zechcę teraz tym żyć właśnie w taki sposób, bo nie do końca, ja tego tak nie brałam właśnie, tej czystości w taki właśnie sposób, aż tak właśnie mocny jak dla mnie tutaj, jak ja to tak teraz właśnie sobie to przyjęłam i bardzo się cieszę.
Bardzo gorąco dziękujemy i przekazujemy głos księdzu biskupowi Jackowi Kicińskiemu.
Tak, ja też bardzo dziękuję za to piękne świadectwo, ale też refleksje w kontekście dzisiejszej katechezy. Cieszę się też tym bardziej, ponieważ no, stan wdów jest coraz bardziej liczny i myślę, że to jest też taki nowy znak czasu, który odczytujemy w Kościele. Także bardzo serdecznie dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, Zbigniew z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Tak, chciałem właśnie podzielić się właśnie, jak w moim życiu siostry służebniczki wywarły w moim życiu bardzo ważną osobowość. Właśnie chodziliśmy do ochronki, gdzie siostry właśnie prowadziły te ochronki z młodszą siostrą. Nas była wielodzietna rodzina. Rodzice musieli pracować w polu. I był taki zwyczaj, że siostry gromadziły dzieci te właśnie w takim wieku przedszkolnym i organizowały przed nam ten pobyt w tym od godziny tam 8 do obiadu, po obiedzie było właśnie już zakończenie. To była taka ochronka, gdzie dzieci wywarły na mnie wielką, jej służebniczki na mnie wywarły wielką, ważną w życiu taką wartość religijną, pomaganie innym. Nieraz się mówi tak, że siostry niewykształcone, jak był ten czas komunizmu, Kościół to ciemnota. Ja daję zawsze przykład mojej siostry Adaldony, która właśnie nauczyła mnie na rowerku jeździć. Pamiętam, 5 lat wtedy miałem, puszczała mnie i tak chroniła, żeby organizowała przeróżne zabawy, tańce. Do dzisiaj pamiętam ten taniec muralski, jaki siostra zorganizowała. Robiliśmy występy z siostrą młodszą, z Zosią, młodszą tańczyliśmy. No i była też formacja modlitewna, różne właśnie zabawy, które nas przybliżały do Boga. To było, i zawsze mówię, jak wielki wpływ mają siostry, te właśnie służebniczki, które założył Edmund Bojanowski. Właśnie to one pomagały właśnie tym wielodzietnym rodzicom, odciążały rodziców, żeby mogły być w tym czasie, kiedy rodzice pracowały i opiekowali się właśnie siostry. I były różne zorganizowane przez siostry wycieczki też. Pierwszy raz pamiętam, jechaliśmy do Rabki pociągiem, no i zwiedzaliśmy właśnie różne zabytki, ale ta formacja sióstr była tak wielka, że do dzisiaj nie zapomnę tych szczegółów właśnie ich wychowaniu. To było niesamowite. Nie tylko ta modlitwa, ale właśnie ta organizowanie tej wspólnej zabawy, która nas formowała do przyszłego życia.
Dziękujemy, dziękujemy panie Zbigniewie. Prosimy, ksiądz biskup.
Tak, no chciałem podziękować oczywiście wielu z nas. Myślę, że ma takie gdzieś tam wspomnienia z różnych etapów naszego życia, gdzie rzeczywiście znaczący wpływ na nasze życie wywarły siostry zakonne, czy też zakonnicy. No i oczywiście wtedy, gdy też tam mówi, że po chrzcie będzie no, w 21 już prąd jest wszędzie, elektryczność, także myślę, że to już jest wszędzie, jest jasno. Także nie chodzi o to, że ciemnota, bo to są osoby naprawdę bardzo wykształcone i które też są kompetentne w tym, co wykonują. Bardzo dziękuję za to piękne świadectwo.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji głowskiej, szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu. Słowa, które usłyszałem, miłość to jest obecność, rozumiem to i towarzyszę ludziom w różnych sytuacjach. Nie zamykam się tylko, powiedzmy, w kręgu własnego życia i to ubogaca również moje życie. Kiedy zrozumiałem sens tych słów, miłość to jest obecność, kiedy analizowałem słowa jestem, który jestem, po prostu oznaczało to dla mnie, że jest to nieprzemijająca obecność, a ponieważ Bóg jest miłością, więc jest to nieprzemijająca obecność miłości. Światło Bożej miłości nigdy nie gaśnie dla człowieka. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Prosimy, ksiądz biskup.
No, bardzo dziękuję za to piękne świadectwo. No i rzeczywiście, to jest właśnie miłość, to jest obecność. No, Bóg, który jest wierną miłością, tak? Ten, który jest, który był i który będzie obecny cały czas, w całym naszym życiu. Także bardzo dziękuję za to piękne to świadectwo.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No ja jestem bardzo wdzięczna księdzu biskupowi, a przede wszystkim Bogu i Maryi za tę wielką porcję uświadomienia o życiu duchowym, o życiu konsekrowanym i zakonach, prawda, tych wspólnotowych, założonych. I chcę powiedzieć troszkę o sobie. Ja w moim życiu wiele lat byłam formowana przez rekolekcje ignacjańskie. Każdego roku, prawda, wszystkie tygodnie i nie tylko, i syntezy. I tam nauczyłam się słuchania, bo bardzo wiele adoracji, no i oczywiście rekolekcje w milczeniu. I później, po tych wielu latach, stanęłam w takim dylemacie. Boże, czy ja rzeczywiście jestem tak, jak Ty chcesz? Bo przecież o to mi chodzi, żebym ja była tak, jak Ty chcesz. A skąd ja mogę wiedzieć? I po tym właśnie takim zastanawianiu się, reflektowaniu przyszło do mnie, otrzymałam wielką łaskę, a mianowicie to doskonałe nabożeństwo do Niepokalanej. I zaczęłam zgłębiać traktat, ale zgłębiać, tak naprawdę zgłębiać. I ten cud mnie porwał, ten skarb mnie porwał do głębi, bo właśnie Maryja nauczyła mnie i uczy do dziś słuchania. Właśnie to, co ksiądz biskup powiedział, słuchać, nauczyć się słuchać. I nauczyła mnie przerzucić siebie z życia, tej aktywności zewnętrznej, bardziej w życie wewnętrzne, duchowe. I rzeczywiście ja szłam za tymi natchnieniami, za tymi pouczeniami od Niepokalanej. Zresztą dla mnie były bardzo wyraźne. I tak do tej pory idę już wiele lat. I rzeczywiście, żeby się nauczyć słuchać, to dla mnie wielką nauczycielką jest Maryja. Dzięki temu nabożeństwu doskonałemu. Przerzutka z życia aktywizmu na życie wewnętrzne, na duchowe, na zgłębianie, na poznawanie Boga. Bo Maryja uczy mnie poznawać Boga, kochać Boga. Bo bez niej jak ja mogę kochać Boga? Może to być zuchwalstwo, może to być bezczelność. Bo tylko Maryja uczy pokory.
Bardzo gorąco dziękujemy. I prosimy, ksiądz biskup Jacek Kiciński.
Też również dziękuję za to piękne świadectwo. Tak, rzeczywiście Maryja uczy nas słuchać i na wielu obrazach w różnych sanktuariach mamy właśnie ukazaną Maryję z odsłoniętym uchem. To jest Matka Boża słuchająca, która słucha i uczy nas słuchać. Bardzo dziękuję też za to piękne świadectwo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, księże biskupie. Dziękujemy za wygłoszoną katechezę. Dziękujemy też za rozmowę ze słuchaczami w ramach katechezy. Prosimy o ostatnie słowa i też pasterskie błogosławieństwo.
Moi kochani, jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Oczywiście o życiu konsekrowanym, życiu zakonnym mógłbym wiele mówić, bo sam jestem też zakonnikiem, no dziś jestem biskupem, ale doświadczenie życia zakonnego już cały czas jest obecne w moim życiu. Oczywiście zachęcam Was wszystkich do modlitwy w intencji osób zakonnych. I gdy spotkacie czy siostrę zakonną, czy osobę z indywidualnych form, czy jakiegoś kapłana zakonnego, czy brata, mówcie im często, że dobrze, że jesteście nam potrzebni w tych trudnych czasach. Pamiętam, jeden z kapłanów mówił mi, że gdy urzęduje w kancelarii parafialnej, no ktoś przyszedł i w tym trudnym momencie, gdzie często pojawiają się osoby, które odchodzą z kościoła, które no, składają deklaracje apostazji, przyszedł człowiek i tak poklepał po ramieniu tego kapłana zakonnego. I się ojciec nie martwi, mówi. Kościół, mówi, tak jest skazany na sukces. Bo Pan Jezus powiedział, że bramy piekielne go nie przemogą. Także moi kochani, z jednej strony trwajmy na modlitwie, z drugiej dziękujemy Panu Bogu za to, co jest. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też za modlitwę w moich intencjach i Wam wszystkim z całego serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Szanowny Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Ksiądz biskup Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej w katechezie na antenie Radia Maryja.